On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię. Tak jak tu jesteśmy, jakkolwiek się czujemy, On o wszystkim wie. Wie, dlaczego tu jesteśmy też. I zna wszystkie Twoje zranienia. Jest tutaj po to, aby opatrzyć rany i uleczyć sińce po razach. Jest po to, żeby z tego wszystkiego, z tych miejsc powstały gwiazdy świecące. Każdej nada imię nowe. Taki jest nasz Bóg. Potrafi z tego, co bolesne i poranione, uczynić coś, co błyszczy i co jest naszą chlubą. Dzień zaduszny. Przeżyłem taką historię ewangeliczną. Wieczorem jakieś przynaglenie, by pojechać do jednej z osób, na którą się modlimy, uwolnienie pewnej osoby opętanej. I tak zebraliśmy się i pojechaliśmy. Okazało się później, że ta osoba już podjęła decyzję o popełnieniu samobójstwa właśnie wieczorem. I po modlitwie dała mi nóż, który sobie schowała pod poduszką. Ale to jeszcze nie to. Ponieważ dzień zaduszny poszliśmy na cmentarz. Nie chciała tam iść, ale poszła. Zaprowadziła nas na miejsce, gdzie przed laty dokonywali z grupą satanistyczną profanacji krzyża, nagrobków. I właśnie w tym miejscu, po wielu latach, nastąpiła spowiedź. Ta osoba się tam wyspowiadała. I ponieważ zawsze, kiedy jeżdżę do takich osób, wożę ze sobą Pana Jezusa, to w tym miejscu przyjęła Komunię Świętą. Doświadczenie jak z Ewangelii, jak z Piotrem, który przy ognisku zaparł się Jezusa, a później przy ognisku Jezus spytał go o miłość. I odtąd ognisko już nie będzie się mu kojarzyć ze zdradą, ale najpierw będzie się mu kojarzyć z miłością. Tak jak tej osobie, ten cmentarz i to miejsce już nie będzie się tylko z profanacją kojarzyć, ale z miejscem, gdzie doznała łaski i przyjęła ciało Chrystusa. Taki jest nasz Bóg. Przedziwny. Czasem dopuszcza przedziwne sytuacje w naszym życiu, które nas bardzo bolą, z powodu których cierpimy, jesteśmy poranieni, by jeśli tylko jesteśmy w minimalnym stopniu otwarci na Niego, po jakimś czasie te miejsca uczynić miejscami źródła mocy, siły, miłości dla nas, dla innych. To jest droga, idźcie nią. To jest droga, idźcie nią. Bywa, że nie potrafimy wytrwać na tej drodze, schodzimy i nie dochodzimy do celu. Ale On zaprasza nas, byśmy wytrwali. Bóg rychło okaże Ci łaskę na głos Twojej prośby. Rychło okaże Ci łaskę na głos Twojej prośby. No, ale trzeba wołać. Dlatego dzisiaj chcę Was zaprosić do miejsc, które może dawno nie były przez Was odwiedzane. Siebie też chcę zaprosić w takie miejsca. miejsca trudne, bolesne, związane z grzechami naszymi albo z grzechami innych, którzy sprawili przez te grzechy, że zostaliśmy zranieni. Uciekamy przed tymi miejscami, bo bolą. Chcielibyśmy je zostawić jak na cmentarzu pogrzebane. Ale niestety Jezus nas zaprasza do tego, byśmy wzięli odpowiedzialność za to wszystko razem z Nim. Dzisiaj przez to słowo, w którym mówi tak wiele o leczeniu, o ranach, o tym, że chociaż nas karmi czasem chlebem ucisku i wodą utrapienia, to wszystko po to, byśmy obfitowali życiem. I On ma na to lekarstwo. I wyposażył swój Kościół w moc. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Dał nam taką władzę. Chodzi tylko o wiarę. I o to, byśmy się nie bali wrócić do tych miejsc i pokazać mu, jak lekarzowi. Kiedy idziemy do lekarza, to pokazujemy te chore miejsca, to się zgadzamy na pewną terapię, wcześniej diagnozę. I chociaż to boli, kosztuje, wymaga czasu, to podejmujemy to, bo chcemy być zdrowi. Bo chcemy być tymi, którzy przekażą życie, bo tak Pan Bóg nas ukształtował. Powiedział, bądźcie płodni. I ufamy, że chce to zrobić także w stosunku do was. Ale wiemy, że życie ma wymiar o wiele szerszy niż tylko ten biologiczny, fizyczny. Więc jesteśmy tutaj na Eucharystii po to, by otworzyć się także na ten duchowy wymiar, na ten wymiar też emocjonalny, psychologiczny. One są jakoś tam ze sobą powiązane, także z tym wymiarem fizycznym. I choć o tym wiemy gdzieś na poziomie głowy, to trudniej nam dotrzeć później do serca. Spróbujmy więc wejść w ten świat, może trochę bolesny. Każdy z nas będzie dotykał czegoś innego, ale to wszystko nie po to, by rozdrapywać rany, ale po to, by je ukazać lekarzowi, który wie, co z tym zrobić. W takich sytuacjach mi się przypomina ta historia ojca, który zmęczony wraca z pracy, a natrętny syn ciągle chce się z nim bawić, więc on wymyśla tu różne zabawy, żeby go zająć. Ale to nie skutkuje, więc ojciec wyrywa środkową kartkę z jakiejś gazety. Na tej kartce była mapa świata. Robi z tego swoiste puzzle i daje temu dziecku, żeby ułożył ten świat. Wiedząc o tym, że dziecko nie zna się na geografii, więc na pewno tego nie zrobi tak szybko i tata odpocznie. Ale po jakimś czasie syn przychodzi z ułożonym światem. I zapytany, jak to zrobił i dlaczego tak szybko, syn odpowiada, że z drugiej strony było dziecko. Zdjęcie dziecka. Ułożyłem dziecko, a świat się sam ułożył. Ułożyłem dziecko i świat się sam ułożył. I to coś w tym jest. Że ten nasz świat, który nie jest może poukładany tak, jak powinien, nie do końca taki jest, bo nie ułożyliśmy jeszcze w sobie dziecka. I może też tak być, że jeszcze nie urodziliśmy dziecka, bo to dziecko w nas nie jest ułożone. I stąd nasz świat jest jeszcze porozsypywany. Ułożyć dziecko w sobie. Wrócić do tego świata z przeszłości. Do czegoś, co ktoś nazwałby psychologizowaniem, ale Słowo Boże nas zaprasza w ten świat. Bo nasza historia ma znaczenie. Bo o tym wiemy dokładnie. Bo jak się budzimy rano, czy kładziemy się spać wieczorem, to pewne sprawy nierozwiązane z przeszłości wracają jak bumerang i przerażają. Nie pozwalają żyć. I uciekamy przed nimi w wir pracy, zajęć, różnych innych spraw, ale one i tak wrócą, bo ich nie rozwiązaliśmy. I być może one są powodem, że nie idziemy dalej. Być może tak jest. Nie rozstrzygamy tego, bo to nie jest tak prosto, to nie jest takie proste przełożenie. Niemniej warto też się tym wymiarem zająć po to, żeby powiedzieć Panu Bogu, że odrobiłem zadanie domowe. A teraz, proszę bardzo, czekam na odpowiedź swojej strony. Tak więc trzy takie sytuacje chcę poruszyć związane z Pismem Świętym. To ciekawe, że kiedy Jezus mówi o grzechu, to mówi o śmierci, a kiedy jest mowa w Ewangeliach o śmierci, to Jezus mówi o śnie. Kiedy mówi o synu marnotrawnym, to mówi, że ten oto syn umarł, a znów ożył. A przecież żył. Czyli ten człowiek uczestniczył w jakimś doświadczeniu śmierci. Ten, który zgrzeszył. A kiedy mówi o Łazarzu, mówi, nasz przyjaciel Łazarz zasnął. Nie mówi o śmierci. Mówi o śnie. Śmierć fizyczna dla Jezusa nie była najgorsza. Była snem. Gorszy był grzech. I dlatego, kiedy Łazarz umierał, Jezus zawiadomiony o tym nie od razu pobiegł i nie pomagał Łazarzowi. Jako przyjaciel powinien pobiec i uratować swojego przyjaciela od śmierci, a Jezus tego nie zrobił. Poczekał jeszcze parę dni. Ta śmierć nie jest najgorsza. Gorsza jest ta śmierć, która rodzi się z grzechu mojego i z grzechu czyjegoś, a skutki tego są przeze mnie doświadczane. I trzy sytuacje, które spotykamy w Ewangeliach, gdzie Jezus wskrzesza człowieka. Święty Augustyn mówi o nich właśnie w tym wymiarze bardziej duchowym, a nie biologicznej śmierci. Mamy wskrzeszenie młodzieńca z Nain, wskrzeszenie córki Jaira i wskrzeszenie Łazarza. I to są sytuacje, które idą jakby coraz bardziej w głąb. Coraz intymniej wchodzą w życie człowieka. Najpierw młodzieniec z Nain. Młodzieniec, który jest niesiony już w kondukcie żałobnym, na zewnątrz, publicznie. Obok idzie matka, płacząca. I przychodzi Jezus, który spotyka tę sytuację. Święty Augustyn mówi, że chodzi o jakiś grzech publiczny człowieka. O doświadczenie grzechu, który popełniał ten oto młody człowiek, albo wobec którego popełniono grzechy publicznie. Skrzywdzono tego człowieka właśnie w taki sposób. Taki, o którym wszyscy jakby wiedzieli, czy większość wie, to nie była jakaś tajemnica. Tak więc młodzieniec z Nain, który nie ma swojego imienia, a więc nie ma jakiejś tożsamości własnej, jest synem wdowy. Popatrzmy na to w takim osobistym kontekście. Czy to nie jest jakaś nasza historia? Kiedy żyliśmy w takiej sytuacji bez ojca, gdzie ojciec się jakoś wycofał z naszego życia, nie był obecny. Może umarł, może wyjechał. A może tak był zdegradowany osobowościowo, że rzeczywiście go nie było. Albo był, tylko wiecznie zmęczony i nie potrafił się z nami spotkać. I ta miłość matczyna tak wielka, tak mocna, tak zaborcza, że aż nas nie było. Aż w końcu gdzieś tam skuliliśmy się w sobie tak, że nas już nie było. Tak jak ten młodzieniec, już go nie było. Nie miał własnego zdania. Nie liczono się z nim. Można tak pomyśleć. Dlaczego? Dlatego, że tak sobie uświadomiłem, na czym polegał cud wskrzeszenia tego człowieka. Złośliwi mówią, że ten cud się Jezusowi nie udał do końca. Ponieważ kiedy przeczytamy tam dokładnie, Jezus mówi, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A Ewangelista pisze, młodzieniec usiadł. Jezus mówi mu, wstań, a on usiadł. Ale to może być ślad. Czego? Tego, że w końcu miał swoje zdanie. Do tej pory mu mówiono, jak masz żyć, jak masz postępować. Tak, a nie inaczej. Zwykle to mamy tak próbują sterować. Do końca. Subtelnie, delikatnie, ale człowiek nie czuje się sobą. Nie ma swojej tożsamości, nie ma swojego imienia. I tak umiera jego osobowość, albo się nie wykształca. Jezus mówi, tobie mówię, wstań, ożyj. No i rzeczywiście, wstał jako on. Tylko, że nie tak jak Jezus chciał, tylko właśnie on usiadł po swojemu, nie do końca tak jak on chciał. Pokazał taki pazur osobowościowy. Już się zaczynało uzdrowienie. Ja zaczynam decydować o własnym życiu. Ja zaczynam wybierać. Mam swoje zdanie. Jestem zaproszony do tego, żeby mieć swoją tożsamość. To jest może taka historia. Może to gdzieś było w szkole, wśród kolegów, wśród bliskich, może tak później gdzieś już w pracy. Ciągle nas tak stawiają, mówią, co mamy robić, jak mamy działać. I nie mamy własnego zdania. Nie ma własnej osobowości, tożsamości, identyczności. Jesteśmy jakby martwi, jakby nas tak niesiono w kondukcie żałobnym. Cała ta rzeczywistość nas niesie, ktoś za nas decyduje, ale jesteśmy w żałobnym kondukcie. Wciąż smutno, wciąż żałobnie, wciąż niezadowoleni. To nie jest to. Czegoś brakuje. I może dlatego Pan Bóg jeszcze nie chce dać życia przez ciebie. W ten kondukt żałobny zanurzyć dziecko, życie byłoby czymś trudnym. I dlatego dzisiaj może Jezus cię zaprasza do tego spotkania z Nim i tego usłyszenia. Tobie mówię, wstań. Tobie mówię, przestań być niesiony przez swoją historię. Zacznij mieć wpływ na swoje wybory, na swoje decyzje. Zbuntuj się. Zbuntuj się, tak jak Jezus się zbuntował rodzicom, 12-letni. To jest naturalny etap naszego rozwoju. Pan Bóg nas nie chce zagłaskać i mieć jednakowych, ale chce mieć nas każdego innego. Tak nas stworzył. Każdy z nas jest oryginalny. Nie ma skserowanych egzemplarzy. Każdy musi przeżyć w sobie ten rodzaj buntu, żeby się stać sobą, osobą, osobnym, za cenę jakiegoś cierpienia. Ale ono jest takim cierpieniem, gdzie człowiek się uśmiecha, tak jak Jezus na krzyżu w Javier. Ale to cierpienie jest powodowane niemożnością bycia sobą, jest o wiele gorsze. Bo ono niesie śmierć, żałobę. I ono może przeszkadzać, by pojawiło się nowe życie. To jest zadanie, które mamy może wykonać dzisiaj. Jezus będzie nam pomagał. Ale chodzi o to, byśmy nawet, jeśli się gdzieś obruszamy, sprzeciwiamy, nie zgadzamy, zaglądali w taką przestrzeń mojego serca. Idziemy głębiej. Kolejna scena z Ewangelii, gdzie jest wskrzeszenie córki Jaira. I znowu sytuacja podobna, tylko że ojciec tutaj jest kimś, kto dominuje. I znowu córka nie ma imienia. Wiemy, jak ma na imię ojciec, ale nie wiemy, jak ma dziewczynka na imię. I rzecz dzieje się w zaciszu domowym. Czyli w sytuacji bardziej ograniczonej, w środowisku rodzinnym. Każdy z nas takie środowisko przeżył, doświadczał. Żył, żyje jakoś dalej. Ojciec, który dominował, który był przełożonym synagogi, a więc człowiek, który narzucał pewne kanony zachowań, do tego stopnia, że ta dziewczyna miała 12 lat, więc była pierwszą kandydatką, żeby wyjść za mąż w tamtych czasach i kontekście kulturowym. Zamiast tego umarła. To może tak być. Znowu bardziej taki żeński element, ale to też może dotyczyć mężczyzn. Dominacja ojca, jego siła, przemoc związana z alkoholizmem jego, czy z jakimś innym defektem, nieumiejętność okazywania uczuć, albo właśnie takie tłamszenie, przytłaczanie swoją osobowością. Nie mam własnego zdania. Rośnie we mnie złość, gniew. Mama nie ma nic do powiedzenia, też gdzieś tam jest na zapleczu. To wszystko takie niedopełnione. I człowiek umiera. I znowu żałoba. I znowu się nie chce żyć. Jezus mówi po wskrzeszeniu talita kum, a potem mówi: dajcie jej jeść. Ona była niedożywiona, niedokarmiona, czegoś jej brakowało. Miłości, poczucia bezpieczeństwa, poczucia dowartościowania. Tak wielu rzeczy nam czasem brakuje. Nie wynieśliśmy tego z rodzinnych relacji. Albo nam nie dano, albo nam skradziono. I do tego trzeba się przyznać. Do jakiegoś bólu, do jakiegoś gniewu, złości wobec taty, wobec mamy. Za chwilę jeszcze do tego wrócę. Ale żeby się tego nie bać. Stanąć w prawdzie i powiedzieć: Panie Boże, gniewam się na mojego ojca. Może nienawidzę mojego taty. Tak trzeba powiedzieć. I trzecia sytuacja. Łazarz. Idziemy już całkiem intymnie, najgłębiej jak tylko można. Święty Augustyn mówi, że chodzi o taki grzech, doświadczenie grzechu ze strony mojej czy czyjejś, gdzie rany zostały głęboko ukryte, tak głęboko, że to jest w jakiejś grocie zamkniętej. Łazarz jest zamknięty w grocie już 4 dni, już cuchnie. Sytuacja, o której wie Łazarz i tylko Jezus. Nikt więcej nie wie. Jakiś ból, cierpienie, zranienie, które gdzieś tam głęboko tkwi. Krzywda fizyczna, psychiczna, słowna, jakieś molestowanie. Cokolwiek, co gdzieś głęboko zostało zamknięte, wstydliwie ukrywane i ja już tam nie żyję. Zawaliłem kamień, a wcześniej jeszcze próbowałem jakoś żyć. Mnóstwo bandaży, opasek różnych, chusta na głowie jakaś inna z uśmiechem, a w środku już cuchnie. I inni wokoło mówią: po co tego dotykać, po co do tego wracać? Panie Jezu, już cuchnie, zostaw. Nie wracajmy do tego, to nie ma sensu. A Jezus mówi: usuńcie kamień. Wierzę, że dzisiaj ta msza święta, modlitwa, do której nas Jezus zaprasza, to jest właśnie to usunięcie kamienia. Nie bój się. Usuń kamień. Trzeba wrócić na ten cmentarz, gdzie tam pogrzebałaś różne rzeczy z przeszłości, mówiąc, że się to już nie da zmienić. Jakieś relacje, jakieś wydarzenia. Jezus mówi: odsuńcie. I potem mówi: wyjdź na zewnątrz. Pokaż to sobie, no bo ja to już wiem o tym, ale ty pokaż to sobie, wyjdź. Ale ciężko jest chodzić w tych opaskach. Więc Jezus mówi: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Ta modlitwa, którą dzisiaj mamy przeżywać, to będzie takie rozwiązywanie tych opasek. Dotarcie do sedna, do ciała, do newralgicznego miejsca. Nie bój się. Wyjdź na zewnątrz. Coś, co jest gdzieś już tak głęboko ukryte, że może nawet o tym nie wiesz. Wyparłeś to, wyparłaś całkiem. Ale wszystkie mechanizmy, które tworzyłeś do tej pory przez twoje życie dorosłe, temu służyły, żeby to zamknąć, żeby to schować, żeby nie było widać, żeby nie cuchnęło. A to może przeszkadzać, żeby wybuchło życie. Bo skoro w pewnych miejscach tobie się nie chce żyć, to jak możesz obdarzać życiem tego, którego ci powierzę? Ja chcę, żeby dzieci, które zrodzicie, mówi Jezus, żyły w obfitości. A twoje zranienia z przeszłości, to, co przeżyłeś, przeżyłaś, te wszelkie krzywdy, sińce, o których mówi dzisiaj słowo, one mogą zabłysnąć jak gwiazdy. Mogą być źródłem życia. Wcale nie muszą przeszkadzać. Tak jak moje zranienia, moje rany są źródłem życia dla was. Tak twoje zranienia będą źródłem życia dla twoich dzieci. Ale przestań się ich wstydzić. Ale się do nich przyznaj. Pokaż mi je. Pokaż mi sobie. Pokaż swojej żonie, swojemu mężowi. To są już wasze wspólne rany, bo jesteście jednym ciałem. Nie bójcie się tego. Przeżywacie największą rozkosz, kiedy jesteście nadzy, kiedy objawiacie sobie najbardziej intymne części ciała. Stajecie przed sobą nadzy i wtedy przeżywacie rozkosz. I możecie, jak Pan Bóg pozwoli, być tymi, którzy przekażą życie. Więc tak samo wewnętrznie. Stańcie przed sobą i podzielcie się tym, co najbardziej intymne, co bolesne. I to się może stać źródłem życia dla was. Wcale was nie musi przekreślić. Bo wstydzisz się nawet przed mężem, przed żoną pewnych rzeczy, które gdzieś tam głęboko skrywasz. I nie jesteś do końca otwarty na nią, a ona na ciebie. Z powodu tych zablokowań, różnych zranień, defektów, słabości. A miłość to jest całkowity dar. Więc daj też to, co bolesne. To, co skrzywdzone, to, co zranione. Bo to jest już jedno ciało. Ja będę to zabezpieczał. Jeśli mi wierzycie oboje, to ja to sprawię, że tak się stanie. Pewno, jeśli mi nie wierzycie, jeśli wasze małżeństwo jest fikcją, to nie ma sensu, bo to jakiś ekshibicjonizm będzie tylko i potem niebezpieczeństwo, że można się tym szachować i nawzajem szantażować. Ale nie o tym mówimy. Tak więc ta odwaga do tego, żeby pójść do lekarza, żeby się obnażyć, żeby pokazać Jezusowi, tak naprawdę sobie, ale w kontekście Jego obecności to, co jest moim cierpieniem, co jest moim zranieniem, moją krzywdą, moim miejscem śmierci, moim grobem, gdzie się nie chce żyć. I nie wstydzić się, że to często dotyczy może rodziców, może bliskich bardzo osób, bo czasem mamy taki dylemat, że jak ja mogę wobec mojego taty mieć jakieś tam zastrzeżenia, czy wobec mojej mamy, oni jeszcze no może nie żyją. Przecież czci ojca i matkę mnie uczono od początku. Ale Słowo Boże mówi, żeby czcić ojca, szanować, ale nic nie mówi o tym, że nie mogę mówić tego, co czuję. Jezus mówi do uczniów idących do Emaus, a co się stało? Powiedzcie mi. A doskonale o tym wiedział, co się stało. I oni wypowiedzieli, wtedy wyrzucili z siebie to wszystko, co było ich rozczarowaniem, że szli z Jezusem, nauczycielem, mistrzem słowa i znaków, a on się dał ukrzyżować i wszystko się rozsypało. I taki żal z nich się wylał. i nawet jeszcze żal do Boga. Ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się stało. Tak mówimy czasem Bogu. Ty to nie wiesz, co się dzieje w moim życiu. Nie masz pojęcia o tym. Jezus stoi obok i się uśmiecha. Nie wiem, co się dzieje w Twoim życiu. Jest jeszcze jedna rzecz. Ci uczniowie w pewnym momencie powiedzieli, a nadto niewiasty przeraziły nas, mówiąc, że ten Jezus żyje. Tacy jesteśmy. Najpierw płacz, że Jezus nie żyje. I rozczarowanie z tego powodu. A potem przerażenie, że może się okazać, że On żyje. To już się w głowie nie mieści, jacy jesteśmy. Pomyślmy o tym. Niedawno spotkałem się z małżeństwem, które kilkanaście lat czekało na dziecko. I Pan Bóg sprawił im tę łaskę, że urodzili. Są przerażeni. Są przerażeni. Jak się już pojawiło, to byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Doszło do nich, że oni się tak modlili na wszelki wypadek, już tak z przyzwyczajenia. Oczekiwali na to dziecko, chcieli tak z przyzwyczajenia, ale już tak naprawdę to nie wierzyli, że się to stanie i tak naprawdę to już nie chcieli, bo życie sobie poukładali. Kilkanaście lat w małżeństwie, to już wszystko się poukładało. I teraz się pojawił Adaś. Są przerażeni. Już mija przerażenie, ale coś takiego może być też w nas. Że chcemy i nie chcemy zarazem. Przeraziły nas niewiasty, że On żyje. Niesamowite, co by to było, jakby On żył. Nie możemy znieść tej myśli, że On nie żyje, ale że On żyje, to jak my to zniesiemy? Przedziwni jesteśmy, ale tacy jesteśmy. I tacy mamy stanąć przed Jezusem. Prawdziwi do końca. Bez lęku. Bez obawy, że nas wyśmieje, że tak staniemy nadzy i tak będziemy stać, a On nic z tym nie zrobi. On jeden wie, co z tym zrobić. Naprawdę jeden wie. I ma na to swoje sposoby. To jest jeden z nich. Że uczestniczymy w Eucharystii, że będziemy potem adorować Go, że będziecie się dzielić w grupach między sobą. Wspólnota też uzdrawia. Właśnie to dzielenie się swoim bólem, swoim cierpieniem, to jest też sposób na uzdrawianie. Jezus tam stoi obok, tak jak przy uczniach w Emaus i słucha. Gdzie czasem mamy wątpliwości, czy On właśnie nas zostawił, to On tak stoi i czeka, aż to wszystko gdzieś wypłynie z nas. Po to, żeby dotknąć i żeby to, co brudne, nie mieszkało w nas, ale żeby w miejscu zranienia zaświeciły się gwiazdy. Perły, które błyszczą i będą ozdobą waszej rodziny i waszych dzieci. I tego, co będziecie czynić, cokolwiek wam Pan Bóg powie i pokaże. Na pewno jest to jakiś proces. Na pewno jest to jakiś proces i Pan Bóg czyni cuda od razu, ale też może to trwać. Ktoś będzie mówił, jak długo jeszcze? Ja już tyle czekam. Dzisiaj mówi w Słowie, że rychło. Dwa dni temu chyba było w Słowie, że jeden dzień u Niego to 1000 lat. No taki jest ten Pan Bóg nasz. Ale jedno jest pewne, że się na pewno nie bawi naszym cierpieniem. Czasem może być takie przekonanie i to nam może przeszkadzać w takim podejściu do Niego z ufnością. Ja Ci nie ufam.